Chwała Panu, bracia i siostry. Chwilę się pomodlę. Poproszę Pana, żeby przyznał się do słowa, którym chciałbym się podzielić. Boże wiekuisty, Tobie pragnę podziękować za cudowny dar łaski, tak jak tutaj słyszeliśmy w tych świadectwach, o Twoich sposobach, Panie, powoływania do życia w świętości z Tobą i dziękujemy Tobie, że Ty wczoraj, dzisiaj, na wieki wciąż ten sam i Ty masz swoje sposoby, które są najlepsze na każdego z nas. Teraz pragnę, Panie, przyjść do Ciebie, bo wyznaję to, że potrzebuję Ciebie, Boże Wszechmogący. Potrzebuję Ciebie, żebyś Ty przejął wszelką kontrolę, wypełnił, Panie, język mój, napełnił, Panie, Twoim słowem, Twoją mocą, abyś Ty, Panie, odbierał chwałę ze wszystkiego, co tutaj chcemy usłyszeć i co chciałbym powiedzieć, Boże wiekuisty. Dla chwały Twojej w imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen.
Amen.
Słyszeliśmy świadectwo Dawida i Oli i tak słyszeliście, tak jak tutaj się pomodliłem, to tak mi od razu się skojarzyło z pierwszego rozdziału z listu do Hebrajczyków, że wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg przemawiał dawnymi czasy do ojców przez proroków, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego stanowił dziedziczem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I tak sobie pomyślałem, że Jego sposoby, Pana Boga sposoby poprzez Jezusa Chrystusa, tak jak On właśnie otwiera serca nasze na siebie, to są najlepsze sposoby. Ja muszę się przyznać też tak na wstępie, że zaraz krótko po nawróceniu, jak gdzieś poznałem Pana, doznałem tego daru łaski, miałem takie pragnienie, żeby wszystkich nawracać. Ale to było takie pragnienie, że chciałem według swojego sposobu. No. I często to się kończyło niestety w jakiś taki sposób, no, odwrotny skutek to był, niż był zamierzany. Szczególnie to kiedyś odczuł mój ojciec również, jak mu wysłałem jedną z płyt odnośnie Kościoła katolickiego, bo chciałem mu na siłę powiedzieć, w czym on tkwi. No, także, ale tak jak tutaj słyszeliśmy zarówno z ust Dawida, jak i Oli, to sposoby Pana Boga są najlepsze i zachęcam każdego z nas do modlitwy, aby Pan Bóg używał również przez nas właśnie do tego, żeby to pokolenie, w którym żyjemy, w naszym kraju, mogło poznać łaskę i być oswobodzonym i przyjętym, bo Pan Bóg chce wszystkich przyjąć. Ich przyjętym do Królestwa Jego. Tak jak tutaj śpiewaliśmy w tych pieśniach, tych pięknych, nie, że celem każdego to jest to, żeby spotkać się z Panem Bogiem tam w wieczności i tego sobie życzymy. Dzisiaj chciałbym rozpocząć słowo z pierwszej Księgi Mojżeszowej, przeczytać fragment, 37 rozdział. Od drugiego wiersza. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pastrzodem z braćmi swymi, synami Bilchy, synami Zylpy, żony ojca swego, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Następnie 4-5 werset, chociaż trzeci też przeczytam. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. I jeszcze 13 wiersz. Od 12. Bracia jego poszli paść trzodem ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. I tutaj ta krótka historia, którą przeczytałem o Józefie, tak naprawdę jedno zdanie, które mnie poruszyło i które gdzieś spowodowało, gdzie chciałem się zatrzymać, to jest ostatnie zdanie w 13 wierszu. Jestem gotów, Józef powiedział do ojca. Ojciec powiedział do niego: chodź, a poślę cię do nich. I teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili tak krótko nad Józefem. Z tej historii krótkiej, którą przeczytałem, wiemy, że bracia go szczerze nienawidzili, zazdrościli. Z drugiej strony też widzimy, jak Józef wykazał się bezwarunkową taką gotowością, posłuszeństwem do wykonania woli ojca. I ja tak sobie zadawałem, takie właśnie, jak czytałem tą historię o Józefie, to tak sobie zadawałem pytanie, czy ja bym chciał pójść w miejsce do ludzi, takich, którzy mnie szczerze nienawidzą, którzy gdzieś nawet nie potrafią wypowiedzieć dobrego słowa do mnie, ani gdzieś tam, tak jak tutaj przeczytaliśmy, że oni go tak szczerze nienawidzili, że nawet nie byli w stanie zdobyć się na dobre słowo dla niego, jakiekolwiek. Można sobie zadać pytanie, dlaczego go nienawidzili, nie? No jest odpowiedź, że Izrael, czyli Jakub, go kochał najbardziej z wszystkich, bo mu się urodził na starość. Ale czy tylko dlatego? Czy tylko dlatego? Jak się wgłębimy w opis relacji między Józefem a jego braćmi, a całą rodziną, to możemy dostrzec taki charakterystyczny podział między Józefem a pozostałymi członkami rodziny. Z Biblii wiemy, że w momencie, kiedy Józef się narodził, Jakub, będąc jeszcze u Labana, u swojego wujka, w tym momencie, kiedy krótko po narodzinach Józefa, powiedział do Labana, że on chce opuścić, wrócić do swojego domu po ucieczce przed Ezawem. To był ten moment, kiedy Jakub zdecydował się na powrót do domu, na powrót, na wyjście po tych latach pracy, ciężkiej charówy, gdzieś tam najpierw za dwie żony, później za ten cały dobytek. On doszedł do wniosku, że urodził mu się syn z ukochanej żony Racheli i to był taki jakby znak dla niego, że on chce wrócić. On już nie chce być tam na łasce lub niełasce swojego wuja, który go oszukiwał, który gdzieś tam doprowadził do tego, że dostał najpierw niechcianą żonę, później gdzieś nad wyraz ciężko pracował. Jest napisane, że w nocy z chłodu opadał sił, w dzień podczas upału to, co tam padło z tej zwierzyny Labana, to on swoim oddawał. To jest cała taka historia właśnie Jakuba, gdzie i jego życie. Jest też powiedziane, że właśnie, gdy się narodził Józef, postanowił, że wraca. I co jest takiego charakterystycznego? Wydaje mi się, nie jest to powiedziane w Biblii, ale na podstawie tego, choćby jak postępowali jego bracia, że tutaj jest powiedziane, że Józef donosił ojcu ich o tym, co mówiono złego, ich postępowanie było raczej takie po prostu karygodne. Można wywnioskować, że Jakub nie miał zaufania do niego. Bo skoro mówi, idź, pójdź do tego Sychemu, zobacz, bo oni tam pasą te owce, zobacz, co oni robią, nie? Pójdź. Widocznie nie miał do nich zaufania. Mimo, że ich wysyłał, to jednak wolał się upewnić, co oni robią, bo wcześniej było powiedziane, że nie mieli najlepszej reputacji. Bo Józef donosił, co mówiono o nich złego. To jest. I teraz myśląc tak, zastanawiałem się, z czego to mogło wynikać. Wiemy doskonale, że Jakub, jego dwie żony, dwie nałożnice, ci synowie i córka, która się urodziła również tam jemu, do czasów Józefa, no, mieszkali w otoczeniu Labana. Wiemy, jaki był Laban. Oszust, chociaż Jakub miał imię też, był nazwany jako imię Jakub oznaczało oszust. Można powiedzieć, że swój na swojego trafił, nie? Że jeden przyszedł do szkoły drugiego i tak naprawdę później, jak to się skończyło, początek Jakuba był, że tak powiem, bolesny, ale koniec z kolei był bardzo bolesny dla Labana. Jeden trafił na drugiego. To po prostu starły się dwa takie charaktery, które umiały sobie poradzić, można powiedzieć. Ale w tym całym otoczeniu wychowywali się również jego synowie, Jakuba. I mimowolnie oni gdzieś nabrali pewnych nawyków, które gdzieś tam panowały. Wiemy, że w momencie, kiedy nastąpił ten czas, kiedy Jakub już wrócił i osiadł w Sychemie, chciał osiąść w Sychemie, była to taka sytuacja z jego córką, która została zgwałcona. Później tam Symeon i Lewi wzięli sprawę w swoje ręce, wyrżnęli całe miasto, całe Sychem, łącznie z bydłem. I wiemy również, że jak Jakub już wychodził stamtąd, to powiedział: pozbędźcie się bożków. I pod dębem w Sychemie zakopał te wszystkie, bo ci synowie i całe członkowie jego rodziny przynieśli bożki, które wynieśli stamtąd właśnie od Labana, mimo że wiemy tylko, że Rachela wtedy, nie? Ale oni też jakieś swoje mieli, bo jest napisane, że oni zrzucili wszystko na płótno, a Jakub to zachował pod dębem, czyli gdzieś mieli jakieś takie nawyki. Natomiast Józef, widać, że w tym wszystkim, w tej całej historii nie ma o nim żadnego takiego negatywnego stwierdzenia. Być może to, że źle wpływał na swoich braci, bo miał tą wspaniałą szatę, którą dostał od ojca, został wynagrodzony, ale wynagrodzony został, musiał też być za coś. Nie? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego również, że myślę, że takim głównym wpływem na charakter Józefa, a nie na jego braci, że Józef był taki, jaki był, to był Pan Bóg. Józef miał sny. On otrzymywał poprzez sny wiadomości od Pana Boga, które później wypowiadał. Ci jego bracia, cieleśni ludzie, gdzieś pewno słyszeli o Panu Bogu, bo Jakub składał ofiary, budował ołtarz, składał ofiary. Na pewno widzieli też również, przekazał też, opowiadał o błogosławieństwie danym przez Pana Boga dla Abrahama, następnie z Abrahama na Izaaka, z Izaaka jak to Jakub te błogosławieństwo wziął, wyszarpał, można powiedzieć, choć było o nim to powiedziane wcześniej, że matka jego, Rebeka, jak będąc w ciąży, to też usłyszała od Pana Boga, że to młodszy, czyli Jakub, będzie panował nad Ezawem i jego będzie błogosławieństwo. Oni to pewno wiedzieli, ale sposób życia zupełnie zaprzeczał temu. Natomiast Józef miał sny. Do niego Pan Bóg się przyznawał. Do niego w jakiś sposób przemawiał. I teraz w momencie, kiedy Józef otrzymywał te sny, nie wahał się przedstawić tego. I to również było gdzieś takim skutkiem i powodem, bo później, jak on poszedł już do tego Sychemu, a później poszedł do Datanu, w okolice Datanu, bo się dowiedział, że podczas gdy się błąkał na pustyni, dowiedział się, że jego bracia tam pasą trzodę ojca, to bracia zmówili się i powiedzieli: o, idzie ten, który sny opowiada, tak pogardliwie o nim tak wskazali. Chodźmy go, zobaczymy, co z jego snów wyniknie. I to było główną przyczyną. To było główną przyczyną tego, że oni gdzieś nie byli w stanie jego go znieść, powiedzieć dobrego słowa. To, że ojciec go kochał bardziej niż innych, to się na pewno przyczyniło. Ale główną przyczyną było to właśnie, że Józef był w stosunku i wśród nich zupełnie innym niż oni. Odbiegał. Nie był w tym samym trendzie. Nie robił tego samego, co oni. Nie przyczyniał się do tych samych pogłosek, które chodziły o wyczynach jego braci. On był zupełnie innym. Dlatego Jakub w starości już miał do niego pełne zaufanie i być może to było, wierzę w to, że to było powodem, że go miłował najbardziej. Nie tylko dlatego, że mu się urodził na starość, ale również dlatego, że był posłuszny. I to, co tutaj widzimy w tym zdaniu, wtedy rzekł, 37, 13 wiersz, wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. I to mi dało do myślenia, czy ja bym był takim gotowy, żeby pójść gdzieś właśnie w takie środowisko, które mnie nienawidzi. Widać, że po Józefie widać to, że był. On nie wiedział, jakie go konsekwencje spotkają. Ja nie mówię, że on wiedział. Być może, nie wiem. Miał sny, widział, że się kłaniają tam snopy przed jego snopem, inne. Widział też również w tych snach różne inne obrazy na temat rodziny. Ale wiedział to, że to jest od Pana Boga i być może dlatego on był gotów być do końca posłusznym. Znamy też z historii, jak już trafił w tą niewolę, jak oni go sprzedali. Najpierw Ismaelitom, a później Ismaelici go sprzedali w Egipcie. On w dalszym ciągu zachowywał swoją postawę taką, jaką miał. Nie uległ. Był wystawiany na różnego rodzaju próby. Żona Potifara mógł skorzystać, mógł gdzieś tam po prostu pójść taką drogą na skróty, być w domu Potifara nie tylko zarządcą, ale również i kochankiem jego żony, nie? Bo to się rozchodziło. On jednak nie, on wolał uciec przed grzechem. On uciekł. On nie poszedł on nie skorzystał z okazji. To jest właśnie to, co go wyróżniało, że on uciekał przed grzechem. On uciekł. Mimo, że kosztowało go to dużo, bardzo, bardzo, bardzo takich kosztownych konsekwencji. To, że on miał sny, to, że on był inny, to sprawiało zakłopotanie w jego braciach, nie w nim. On konsekwentnie opowiadał te sny, mimo że bracia jego i nawet ojciec jego go potępił w pewnym momencie, bo nie potrafił zrozumieć, nie potrafił odczytać woli Bożej, która była przekazana przez sny Józefa odnośnie przyszłości dla nich. Choć Jakub mógł się domyślać pewnej kwestii, bo Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że w pewnym momencie jego potomstwo będzie w niewoli i będzie te ponad 300 lat. I to było wiadomo, bo Pan Bóg wyjawił to Abrahamowi. Natomiast gdzieś oni być może nie chcieli o tym słyszeć, nie chcieli do tego wracać, ale te sny następowały właśnie. One przepowiadały coś. Jeden widział, a drugi spał, można powiedzieć. Jeden widział, a wszyscy spali, o taką można powiedzieć. On jeden widział w tych snach. I to sprawiło takie zakłopotanie o nich. Inna historia, też chciałbym przeczytać z Dziejów Apostolskich teraz. 9 rozdział. Dwadzieścia Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystus. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku. I strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. I podobna, można powiedzieć, sytuacja. Podobna historia. Krótko po nawróceniu, kiedy Paweł, który był, z kolei wiemy z historii Biblii, że Paweł pochodził z tej takiej najważniejszej, najbardziej takiej, można powiedzieć, ekskluzywnej kasty faryzeuszy. Przed nim była przyszłość, przywileje, pozycje różnego rodzaju. I nawet on gdzieś jako młody chłopak w tym tkwił, bo był posłuszny. W momencie, kiedy Szczepana kamieniowano, no to on pildował szat tych, którzy kamieniowali. Później w nagrodę za to posłuszeństwo dostał listy polecane od arcykapłanów, żeby pójść do Damaszku, prześladować tych, którzy są w sekcie Nazarejczyka, Jezusa Chrystusa, żeby ich wrzucać do więzień. I w tym momencie właśnie stanął przed nim Pan Bóg. I Paweł, jak to Biblia mówi, został olśniony przez Ducha Świętego. Został olśniony w taki sposób, że oślepł, usłyszał głos, spokorniał, bo rozpoznał, bo zobaczył, z kim tak naprawdę walczył. I metamorfoza, jaką przeszedł, to wszystkich powaliła, można powiedzieć. On wprawiał w zakłopotanie, bo to przecież miał być ten, który przecież przyszedł tutaj do Damaszku, żeby czynić wolę arcykapłanów, żeby więzić i poddawać pod sąd tych innowierców, można tak powiedzieć, nie? I dlaczego przytoczyłem te przypadki? Przede wszystkim pierwsze, co mi się tak rzuciło w oczy, można powiedzieć, albo co poczułem na sercu, to zarówno Pawła, jak i u Józefa, niezależnie od tego, jakie konsekwencje mieli przejść, była gotowość do wyrzeczenia się własnej takiej cielesnej, można powiedzieć, natury, własnych ambicji, zaparcia się siebie i pójścia za głosem tego, który usłyszeli. Józef we snach, Paweł na pustyni wtedy, pod Damaszkiem. I to, co oni zrozumieli to, że po prostu zobaczyli niebo, usłyszeli głos z nieba bezpośrednio do nich mówiący, że można to skwitować w taki sposób, że wszystko inne w momencie, kiedy zostali skonfrontowani z Panem Bogiem, kiedy Pan Bóg ich skonfrontował ze sobą, stało się dla nich nieważne. Tak jak Paweł sam to wyznał, że wszystko dla niego, wszystko nie miało żadnej innej, nie miało wartości, ale wartością nadrzędną był Chrystus. I zarówno Józef, który wolał też przyjąć taką hańbę na początku, oczywiście Pan Bóg go później wywyższył, można powiedzieć, bo wiemy o tym, że Pan Bóg go wywyższył, ale wywyższył go dlatego, że on był posłuszny do końca. Bo był Boży plan taki również, nie? Żeby się posłużyć Józefem. Ale zanim się Pan Bóg nim posłużył i zanim go wywyższył, to Józef przeszedł przez szkołę Bożą właśnie cierpienia, zarówno w niewoli, jak i w więzieniu, i pokornie nawet w więzieniu przepowiedział sny zarówno piekarzowi, jak i podczaszemu. I zawsze się powoływał na Pana Boga. Nigdy nie mówił, że to on, że to z Niego jest. On zawsze powiedział, mimo że mógł skorzystać z sytuacji. Zarówno Paweł również gdzieś. Wszystko inne dla niego od tego momentu, kiedy został skonfrontowany z Panem Bogiem, stało się nieważne. Te pozycje, te przywileje, te właśnie takie po prostu możliwości, które im dawała jego pozycja, w której on był wychowywany, szkoła Gamaliela, znajomości i tak dalej, to wszystko stało się już niczym, to było nieważne. Ziemia dla niego była nieważna, dla Józefa również ziemia była nieważna, to co było na ziemi. Najważniejsze było to, co widzieli w niebie. Oni po prostu dostrzegli niebo swoją duszą. Swoim sercem dostrzegli niebo i usłyszeli głos z nieba i woleli przyjąć to, niż to, co tutaj wydawało się takie złudne i tylko przemijające. Można powiedzieć, że zarówno Paweł, jak i Józef nie liczyli na laury, które mogły ich tutaj spotkać. Wyrzekli się tego. Woleli być do końca posłuszni w oczach Boga, a jednocześnie pohańbieni w ówczesnym świecie, bo zarówno Józef, który gdzieś był wzgardzany przez najbliższych i sprzedany, jak i Paweł, również przez najbliższych przyjaciół później był wzgardzany. Nie chcieli go już słuchać. Uważali, że zwariował, że gdzieś po prostu nie zasługuje już na to, żeby żył. Skoro zaczął głosić według faryzeuszy, zaczął głosić brednie i odszczepieństwo, zasługiwał tylko na śmierć. Ale dla nich to nie było ważne. To, co jest więzienie, biczowanie, niewolę, prześladowania w świecie. Woleli to i być posłusznym, być gotowym w oczach Pana Boga, niż te wszystkie przywileje. W Hebrajczykach 11 rozdział. Trzynasty wiersz. Jest powiedziane: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I to był ich charakter, to było ich po prostu, to ich była domena życia, że to, co jest tutaj, to, co jest teraz, to jest tylko pielgrzymka, to kiedyś się skończy. Najważniejsze jest to, w zasadzie ten, który poruszył ich serca. Izajasz, 6 rozdział. Księga Izajasza, 6 rozdział. Ósmy wiersz. Jest napisane: potem usłyszałem głos, który rzekł: kogo poślę? Kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Izajasz był bratankiem Uzjasza i w roku śmierci właśnie tego króla on tak naprawdę w świątyni wtedy, nie wiem w jaki sposób, Pan Bóg to wie i on wie, zobaczył prawdziwe oblicze Pana Boga i gdzieś tutaj Pan Bóg z nim się tak posłużył, że dał mu zobaczyć przyszłą chwałę Izraela. To, co było wypowiedziane właśnie na pustyni, wtedy, kiedy Izraelici wracali już do ziemi kananejskiej, co zobaczył Bileam, to Izajasz to zobaczył tą przyszłą chwałę Izraela, czyli Jezusa Chrystusa, który był krzyżowany, zgardzony, mąż boleści. On jako jedyny ze Starego Testamentu tak dokładnie zobaczył. Inni również widzieli prorocy, ale nie tak dokładnie. On jako jedyny, Pan Bóg się nim tak posłużył. Dlaczego? Dlatego, że wolał po prostu być posłuszny. On powiedział: oto jestem, poślij mnie. Wykazał gotowość. I ja dzisiaj dlatego chciałem też właśnie powiedzieć o tej gotowości, że tak jak Józef powiedział, ojciec do niego powiedział: chodź, a poślę cię do nich. On powiedział: jestem gotów. I życzę każdemu z nas, sobie przede wszystkim, żeby zadać sobie takie pytanie. Czy jestem gotów, żeby pójść tam, gdzie pośle mnie Pan Bóg? Cokolwiek by to miało oznaczać. Ja niezależnie, bracia i siostry, proszę o modlitwę w sobotę. Jadę do dwóch więzień. W niedzielę jadę do szpitala z braćmi w Radomiu. Do więzień to jedno więzienie jest w Pionkach, drugie gdzieś tam w Żytkowicach pod Pionkami, pod Radomiem tam gdzieś jest drugie. Także proszę o modlitwę, żeby ta służba, bo będziemy tam nie tyle rozdawać Słowo Boże w tych więzieniach, ale będziemy usługiwać tym więźniom, którzy gdzieś sami się zgłosili, żeby słuchać Ewangelii. Proszę o modlitwę, Kościół, tak jak tutaj śpiewaliśmy o jakże kocham ten klejnot, czyli Kościół, Boży dom na ziemi. Proszę o modlitwę, żeby Pan Bóg się nami posłużył. Szczerze mówiąc, nie jest to miejsce, w które chciałbym pójść, ale bo różnych rzeczy można się spodziewać w takim miejscu. Ale proszę o modlitwę, żeby właśnie wykazać przede wszystkim gotowość do posługi w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.